Wielokrotnie częściej dotykają kobiet niż mężczyzn, zwłaszcza osoby starsze, ale mogą dokuczać w każdym wieku. Jakie są przyczyny i sposoby leczenia zaparć? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem programu jest doktor nauk medycznych Jarosław Daniluk, zastępca kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych i przewodniczący oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Temat taki trochę wstydliwy, nie wszyscy chcą o nim mówić, ale w gabinecie lekarskim pewnie często słyszalny, bo to jest dość częsta przypadłość. Jak definiuje się zaparcie i jak często występuje ta dolegliwość?
Dostępnych jest wiele różnorodnych definicji zaparć, natomiast kluczowe znaczenie ma to, co pacjent rozumie pod tym terminem. Podczas gdy dla większości lekarzy synonimem zaparć jest występowanie mniej niż 3 stolców w ciągu tygodnia, to pacjenci zwykle określają jak utrudniony proces defekacji, oddawanie stolca z trudnością, oddawanie twardych stolców, czy też na przykład uczucie niepełnego wypróżnienia. Czyli jeżeli pacjent oddaje stolec nawet codziennie, ale jest to stolec twardy, oddawany z trudnością, to już możemy mówić o zaparciu.
Z waszego punktu widzenia medycznego, bo ten pacjent w ogóle o tym tak pewnie nie myśli. Taką ma naturę, tak myśli.
Dokładnie. Może musimy dodać, że jest to dosyć naturalne, natomiast jest już problem, który należy rozwiązać i zgłosić się do lekarza.
No dobrze, a jak dużej populacji dotyczy ten problem?
Zaparcia należą do jednych z najczęstszych objawów dotyczących przewodu pokarmowego. Uważa się, że na całym świecie około 14% populacji cierpi na zaparcia.
Ja nawet gdzieś znalazłem, że nawet do 30.
Tak, różne są statystyki i one wynikają głównie z różnych definicji zaparć, tak jak już wspomniałem. Częściej ten problem dotyczy krajów uprzemysłowionych, krajów Europy Zachodniej, ale również krajów Europy Środkowej, Stanów Zjednoczonych, niż na przykład w Afryce. Jest to przede wszystkim związane ze zmianą naszego trybu życia. Problem ten również w Polsce, te dane, które są dostępne w Polsce epidemiologiczne, mówią, że około 13% społeczeństwa choruje na zaparcia, a więc co 8 Polak ma zaburzenie wypróżnienia.
Czyli można też powiedzieć, że w naszym regionie podobna sytuacja jest.
Niewątpliwie tak.
A dużo jest takich pacjentów, których do was, do kliniki się przyjmuje?
Są to pacjenci, którzy są przyjmowani zarówno do kliniki, ale najczęściej trafiają oni do poradni przyklinicznej, do poradni gastroenterologicznej. Tam głównie są diagnozowani.
No bo jak później powiemy, rzadko się leczy zaparcia jakimiś innymi metodami niż właśnie takimi, które wystarczy zaordynować w poradni. A kogo najczęściej dotykają te zaparcia? Czyli na pewno dzieci też.
Problem może dotyczyć każdej grupy wiekowej, ale niewątpliwie zwykle dotyczą osób w wieku podeszłym. Najczęściej problem ten zwiększa się po 65 roku życia. Mówi się, że około 80% pensjonariuszy domów pomocy społecznej cierpi na zaparcie, czyli praktycznie każdy. Ponadto kobiety chorują 2-3 razy częściej niż mężczyźni.
Dlaczego?
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Może mieć to związek z pewnymi czynnikami hormonalnymi, również też anatomicznymi, ale no nie jest to jednoznacznie zdefiniowane, dlaczego tak się dzieje.
A jeśli chodzi o zaparcia czynnościowe, czyli takie, które nie są związane z żadną chorobą, to mówi się nawet, że nie ma dokładnej jeszcze wiedzy na ten temat, dlaczego tak się dzieje.
To prawda. Zaparcia czynnościowe wynikają z nieprawidłowej funkcji motorycznej, najczęściej motorycznej, bądź też innych, ale nieprawidłowej funkcji przewodu pokarmowego. Są to jedne z najczęściej występujących zaparć, bo stanowią ponad 90% wszystkich zaparć.
Mniej więcej na ten temat powiemy jeszcze za chwilę. Chciałbym pozostać przy tych osobach, które są dotknięte zaparciami. Jakie czynniki jeszcze poza wiekiem, poza płcią decydują o tym, że są zaparcia? Sądząc z tego, co pan powiedział o domach pomocy społecznej, czy też o różnego rodzaju ośrodkach opieki, pewnie też iść ludzi ma istotny wpływ.
Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na występowanie zaparć. Ja w swojej praktyce lekarskiej zawsze pacjentom z zaparciami sugeruję, aby stosowali umiarkowaną aktywność fizyczną, ponieważ to ma ogromne, kluczowe znaczenie właśnie w leczeniu zaparć.
A czy może być też to związek z jakimś czynnikiem rodzinnym, że no taką mają naturę?
Nie ma dokładnie takich danych, które mówiłyby o rodzinnym występowaniu zaparć. tutaj...
Czasem może się zdarzyć, ale dokładnie jeszcze tego nie opisano, tak?
Nie ma takich danych.
Czyli na przykład jak mama miała, to córka będzie mieć i być może wnuczka też.
Ja raczej składałbym to na karb pewnych nieprawidłowych modyfikacji stylu życia. Czyli na przykład nieprawidłowa dieta, która jest stosowana w tym domu. Być może złe nawyki żywieniowe albo nieodpowiednia ilość wypijanych płynów. To raczej, a nie czynniki genetyczne, mogą mieć wpływ na zaparcia czynnościowe.
No ale ta wiedza i sposób życia to też w pewnym sensie genetyka, chociaż nie zapisana w genach, a w nawykach.
To tak można by to wszystko w ten sposób ująć, prawda? Natomiast ja uważam, że to szybciej raczej wynika z naszego nieprawidłowego stylu życia, który na przykład dominuje w jakimś domu, prawda? Czyli za mało się ruszamy, złe pokarmy spożywamy.
No ale z tego też może wynikać, że jeśli wiemy, że w rodzinie mieliśmy kogoś, kto cierpiał na to, bo widzieliśmy to tak przy okazji spotkań, to może warto też wziąć i ten czynnik pod uwagę i właśnie poszukać przyczyny także w tych nawykach.
Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o nasze nawyki, nasz tryb życia, styl życia, myślę, że dlatego właśnie cały czas obserwujemy wzrost częstości występowania zaparć, ponieważ nasze nawyki żywieniowe, nasz tryb życia niestety jest coraz mniej, rzekłbym, higieniczny i prawidłowy.
Czyli w którą stronę idziemy? Co to jest złego w tych nawykach naszych?
Przede wszystkim spożywamy pokarmy, które nie mają odpowiedniej ilości błonnika pokarmowego, wypijamy zbyt małą ilość płynów, no i przede wszystkim mamy siedzący tryb życia.
No a jeśli kiedyś nie mieliśmy tego bogactwa mięsa, tych takich konkretnych rzeczy do zjedzenia, to wtedy lepiej chyba nam się żyło w sensie właśnie tych chorób czy też czynności układu pokarmowego.
Tak, teraz mamy głównie pokarmy bardzo wysoko przetworzone, tak zwane praktycznie pokarmy bezresztkowe, wszelkiego typu fast foody. One praktycznie nie powodują resztek pokarmowych, w związku z tym nie ma też również stolca i to może potęgować zaparcie.
Czyli gdybyśmy jedli więcej resztek, byłoby zdrowiej.
Gdybyśmy spożywali więcej owoców, warzyw i to, co ma więcej błonnika, byłoby zdecydowanie zdrowiej dla nas wszystkich.
Panie doktorze, już wspomniał pan, że większość zaparć to są tak zwane zaparcia czynnościowe. Za chwilę omówimy je trochę szerzej, ale czy zaparcia mogą być też objawem jakiejś choroby?
Zaparcia mogą być również objawem choroby. Są to tak zwane zaparcia wtórne. One mogą wynikać z bardzo, bardzo wielu czynników, między innymi z powodu leków, które przyjmujemy. Czyli na przykład, jeżeli chorujemy na nadciśnienie tętnicze, to niektóre grupy leków w leczeniu nadciśnienia właśnie mogą powodować zaparcia. Podobnie jak niektóre leki przeciwbólowe, czy też leki przeciwdepresyjne. Poza tym zaparcia mogą być objawem bardzo istotnych chorób. Chorób organicznych, takich jak na przykład rak jelita grubego, czy na przykład choroba ochłukowa jelita grubego. Często chorzy ze schorzeniami endokrynologicznymi, takimi jak cukrzyca, czy też niedoczynność tarczycy, mogą mieć zaparcia. Podobnie jak chorzy z chorobami neurologicznymi, choroba Parkinsona, czy chorzy po udarze mózgu. Także bardzo wiele czynników wtórnych może powodować zaparcia.
A także stres, słyszałem, że może powodować zaparcia.
Tak, stres jest również czynnikiem, który może wpływać na zaparcia. Jest to związane przede wszystkim z tym, że w sytuacjach stresowych zwykle unikamy oddawania stolca. Często są to bardzo intymne sytuacje, kiedy wstydzimy się akurat w tym miejscu załatwiać nasze potrzeby fizjologiczne i takie wstrzymywanie oddawania stolca może doprowadzić do zaparcia.
A choroby endokrynologiczne?
Właśnie tak jak wspomniałem, często cukrzyca. Wielu pacjentów z cukrzycą cierpi również na zaparcia stolca, podobnie jak niedoczynność tarczycy. To również może mieć wpływ na występowanie zaparć.
A niedoczynność przysadki także?
Również tak.
A jeśli chodzi o choroby takie metaboliczne, czyli mocznica?
Mocznica również, choroby nerek generalnie mogą powodować występowanie zaparć, podobnie jak wiele, wiele innych chorób, które pierwotnie nie dotyczą przewodu pokarmowego, ale wpływają również na perystaltykę jelit i hamują ją.
Zapalenia skórnomięśniowe?
Również są to różne miopatie tak zwane, które mogą wpływać na perystaltykę jelit i na jej zahamowanie, przez co zwalniają pasaż jelitowy i sprzyjają zaparciom.
Ale czy w momencie, kiedy występują właśnie te zaparcia i znamy przebieg choroby, to lekarz wie, że coś takiego może być i jednocześnie w tym czasie już uczula pacjenta, że jeżeli są zaparcia, to proszę się tym nie przejmować, bo to może być wynikiem właśnie tego, że jest taka jednostka chorobowa, prawda?
Tak, może nie tyle nie przyjmować, co znaczy... powinien przede wszystkim wdrożyć jakieś odpowiednie postępowanie zapobiegające, czyli przede wszystkim, żeby takich zaparć się chodziło, ponieważ wiadomo, że wiele jednostek chorobowych sprzyja występowaniu zaparć, w związku z tym należy już zmodyfikować na przykład naszą dietę, a jeżeli nie, to wprowadzić leczenie farmakologiczne, żeby do tego nie doszło.
To przejdźmy teraz może do tych zaparć, które nie są w ogóle związane z żadną chorobą, no może z niektórymi częściowo, ale na przykład chodzi mi o nadwrażliwe jelito, to tam jest taki mały związek. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego przewodu pokarmowego, dlaczego te zaparcia występują? Z czego to wynika?
Dokładna etiopatogeneza zaparć czynnościowych nie jest poznana. Uważa się, że te zaparcia czynnościowe...
A to ponad 90% wszystkich przypadków.
Dokładnie. One na pewno wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania naszego przewodu pokarmowego. Ale zaparcia czynnościowe mogą mieć różne tło. Mogą na przykład występować na skutek zaburzenia procesu defekacji, czyli tego ostatniego etapu, kiedy oddajemy stolec, ale mogą również występować na skutek zaburzeń pasażu stolca.
Czyli przejścia.
Tak jest, w obrębie jelita. W czasie pasażu
tego... 1,5 metra mniej więcej.
Tak jest, około 1,5 metra. W ciągu pasażu tego stolca dochodzi cały czas do wchłaniania wody. W jelicie grubym wchłania się około 1800 ml wody. W związku z tym im dłuższy pasaż jelitowy, tym więcej wody się wchłania i potem trudniej jest wydalić ten stolec.
A czy jakieś, powiedzmy, defekty w budowie jelita też mogą mieć na to wpływ? Czyli jest zwężenie, jakiś uchyłek, coś, co powoduje, że nie przechodzi, no tak to opisuje, żeby można było... Czy ma to też związek?
Tak, oczywiście, ale są tu już przyczyny czysto organiczne. Wtedy nie mówimy o zaburzeniach czynnościowych, o zaparciach czynnościowych, tylko o przyczynach organicznych.
Czyli jeżeli jest to przyczyna organiczna, to jest już skutek tego, że mamy konkretną jednostkę, że jest zwężenie na przykład z jakiegoś powodu.
Dokładnie.
Jest jakiś guz na przykład.
Tak, no wtedy możemy poprzez leczenie chirurgiczne wyeliminować zwężenie i zapobiec problemu zaparcia. Oczywiście wtedy priorytetem jest leczenie choroby zasadniczej.
A czy objawom, inaczej, czy zaparciom mogą towarzyszyć jakieś inne objawy?
Tak, no podstawowe objawy zaparć to przede wszystkim zaburzenia oddawania stolca, zaburzenia defekacji. Natomiast chorzy z zaparciami skarżą się również na inne objawy.
I na przykład jakie?
Najczęściej są to bóle brzucha.
Tylko?
Nie tylko. Mogłoby również występować uczucie pełności w jamie brzusznej, uczucie przelewania w jamie brzusznej, wzdęcia brzucha. Czasami pacjenci z takimi nasilonymi zaparciami skarżą się na nudności, wymioty.
I zawroty głowy też?
Mogą wystąpić również.
Czyli to są te towarzyszące objawy, które wskazują na to, że problem jest no po prostu nie tylko z zaparciami, być może, a także z innymi chorobami, które gdzieś w nas się rozwijają. Żeby dobrze rozpoznać, to trzeba się jakoś przygotować. A jak? No to mówię o stronie pacjenta. To powiemy o tym za chwilę. Wspomniał pan doktor o tym, że jeśli 3 razy w tygodniu oddajemy tylko stolec i nawet jeśli oddajemy codziennie, ale codziennie mamy problemy, to już możemy podejrzewać, że po prostu mamy problem z wypróżnianiem, czyli mamy po prostu zaparcia. I żeby to zdiagnozować, dlaczego, czy są to właśnie czynnościowe, czyli nie wynikające z żadnych chorób, czy też mogą być związane z jakąś jednostką chorobową, to idąc do lekarza z tym problemem, do czego trzeba się przygotować? O co lekarz będzie pytał pacjenta z zaparciami podczas wizyty?
W takiej wstępnej diagnostyce zaparć kluczowe znaczenie ma rzeczywiście zebranie wywiadu lekarskiego. I tutaj pacjent powinien przygotować się na kilka takich podstawowych pytań, które lekarz musi mu zadać. Przede wszystkim od jak dawna występują dolegliwości. Czy są to zaparcia ostre, czy też przewlekłe? O przewlekłych mówimy wtedy, gdy trwają więcej niż 3 miesiące. Zaparcia ostre zwykle sugerują nam jakąś poważną chorobę organiczną, na przykład raka jelita grubego. Poza tym zwykle lekarz spyta nas również o czynniki ryzyka zaparć, czyli naszą aktywność fizyczną, o rodzaj spożywanej diety, ilość przyjmowanych płynów. Spyta nas również, na jakie choroby leczymy się i jakie leki z tego powodu przyjmujemy, czy one mogą być przyczyną właśnie naszej dolegliwości. Niewątpliwie należy się również przygotować na pytanie dotyczące przebytych zabiegów operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, bo one również mogą mieć znaczenie w przypadku występowania zaparć. Ponadto lekarz zada nam kilka takich może trochę wstydliwych pytań dotyczących częstości wypróżnień, kształtu stolca, jego konsystencji, czy występuje w tym stolcu krew na przykład, czy też jakaś nieprawidłowy śluz. Wszystkie te pytania może zadać w czasie i powinien zadać w czasie badania.
A czy będzie pytać też o inne objawy?
Niewątpliwie tak, bo problem zapaść to nie tylko samo nieprawidłowe oddawanie stolca, ale również te objawy, o których wcześniej rozmawialiśmy, prawda? Mhm. Czyli to wszystko, co towarzyszy zaparciu. Niewątpliwie również w diagnostyce różnicowej zada nam pytania dotyczące innych chorób, które mogą być przyczyną zaparć wtórnych, o których również wspominaliśmy.
A kiedy należy niezwłocznie szukać porady lekarskiej w przypadku wystąpienia zaparcia?
Przede wszystkim wtedy, kiedy mamy tak zwane objawy alarmowe, czyli objawy, które sugerują raka jelita grubego. Do takich objawów zaliczałem przede wszystkim obecność krwi w stolcu, zmiana rytmu wypróżnień, czyli naprzemiennie występują biegunki i zaparcia, oddawanie tak zwanego cienkiego stolca, to jest tak zwany stolec ołówkowaty. Również jeżeli chory traci masę ciała, jest to tak zwana niezamierzona utrata masy ciała, czyli pacjent się nie odchudzał, a schudł co najmniej 5% swojej masy ciała w ciągu 6 miesięcy, wtedy mówimy właśnie o niezamierzonej utracie masy ciała. Niewątpliwie również takim objawem alarmowym jest niedokrwistość o nieustalonej etiologii. Wtedy niewątpliwie trzeba pójść do lekarza, do specjalisty i wykonać badania dodatkowe.
No właśnie, a jakie badania może zlecić, aby potwierdzić to wstępne rozpoznanie lekarz?
W przypadku typowych zaparć czynnościowych nie zaleca się wykonywania jakiegoś szerokiego panelu badań laboratoryjnych. Tak na dobrą sprawę jedynym sugerowanym badaniem laboratoryjnym jest morfologia krwi obwodowej. Inne badania laboratoryjne, takie jak oznaczenie poziomu glukozy, gdy podejrzewamy cukrzycę, oznaczenie hormonów tarczycy, gdy podejrzewamy np. niedoczynność tarczycy, czy stężenie wapnia, czy kreatyniny, kiedy podejrzewamy niewydolność nerek, właściwie jest tylko wymagana w określonych sytuacjach klinicznych. Podobnie jak wykonywanie bardziej specjalistycznych badań, takich jak kolonoskopia, czy badania radiologiczne, np. tomografia komputerowa, tylko wtedy, gdy podejrzewamy jakąś chorobę organiczną.
No dobrze, a jeżeli podejrzewamy chorobę organiczną, to co wtedy będzie zlecał lekarz?
Jeżeli podejrzewamy chorobę organiczną, to wtedy zwykle, jeżeli np. podejrzewamy raka jelita grubego, to należy skierować do specjalisty i wykonać kolonoskopię.
A w innych podejrzeniach?
To w zależności od tego, jaki rodzaj choroby podejrzewamy. Na przykład jeżeli jest to podejrzenie zapalenia uchyłków, które towarzyszy zaparciom, wtedy na przykład należy wykonać tomografię komputerową.
No a biopsja na przykład odbytnicy, czy też takie typowe już z ingerencją w ciało, nazwijmy, to kiedy się zleca?
Takie badania zwykle zleca się, jeżeli podejrzewamy rzeczywiście, że na przykład możemy mieć do czynienia z chorobą Hirschsprunga, albo jeżeli mamy również podejrzenie, że możemy mieć jakieś inne anomalie, które mogą wpłynąć na pasaż jelitowy, albo mogą rzeczywiście spowodować zaburzenia defekacji. Z tym, że to jest wszystko uwarunkowane od określonej sytuacji klinicznej.
A czy są jakieś badania, które są stosowane przy czynnościowych zaparciach, takie, które stwierdzają, czy prawidłowo pracuje nasz układ ten końcowy, czyli mięśnie, i nie bada się tam jakiegoś ciśnienia, czy też siły, jaką tam dysponuje ten pacjent?
Tak, są takie badania, z tym, że te badania są proponowane.
Manometria to się chyba nazywa.
To się nazywa manometria, jest jeszcze również tak zwany test wydalania balonu, albo również test ze znacznikiem. To znaczy pacjent połyka znacznik radiologiczny, mhm, i następnie określa się, jak długo ten znacznik radiologiczny pasażuje przez jelito grube. Z tym, że te badania na dobrą sprawę są proponowane wtedy, gdy wdrożone leczenie farmakologiczne i wcześniej postępowanie takie wstępne nie da efektu.
Czyli jeśli już trafimy do lekarza, to po pierwsze musimy być przygotowani na dużą liczbę pytań, a jeśli chodzi o badania, to tak naprawdę stosuje się w bardzo niewielkim stopniu tylko ten zakres, o którym tu teraz na końcu wspomnieliśmy, który wynikałby z jakimiś dolegliwościami podczas badania.
W standardowych sytuacjach rzeczywiście te badania są bardzo, bardzo ograniczone. Badania inwazyjne, tak jak kolonoskopia, tylko w określonych sytuacjach, kiedy podejrzewamy istotną chorobę organiczną. No, należy również podkreślić, że na dobrą sprawę każdy z nas po 50 roku życia, niezależnie od tego, czy ma objawy, czy nie, powinien mieć wykonaną kolonoskopię, ze względu na profilaktykę raka jelita grubego.
No ale tutaj, jeśli chodzi o kolonoskopię, to w przypadku raka jelita grubego, to chyba częściej mężczyźni tam są podejrzewani o to, że mogą mieć, a jak już na początku powiedzieliśmy, zaparcia dotyczą w większości kobiet.
Tak jest.
I to w zdecydowanej większości.
Tak, nie wykazano, żeby zaparcia były jakimś czynnikiem ryzyka raka jelita grubego.
Do tego właśnie zmierzałem.
Tak, także nie ma takich prac. Prace epidemiologiczne nie sugerują takiego związku.
No bo nie chciałbym, żebyśmy tutaj zasugerowali, że jeśli ktoś ma zaparcia, to może mieć to związek z tym, że...
Nie, takiego związku nie ma.
I broń Boże, tak nie należy myśleć. O metodach leczenia powiemy za chwilę. Teraz powiemy, jakie są metody leczenia zaparć w zależności od przyczyny, panie doktorze.
W zależności, przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z zaparciami wtórnymi, to powinniśmy próbować zlikwidować przyczynę, która jest wywołała. Czyli na przykład, jeżeli są to leki, o ile jest to możliwe, odstawić ten lek albo zamienić go jakimś innym preparatem z innej grupy, który nie ma takich działań niepożądanych jak właśnie zaparcia. Natomiast tak jak wspomniałem, najczęściej mamy do czynienia z zaparciami czynnościowymi. I tutaj naszym głównym celem jest zmiana trybu życia. Co rozumiem pod tym terminem? Przede wszystkim zwiększenie naszej aktywności fizycznej oraz zwiększenie podaży płynów i zwiększenie spożywania błonnika pokarmowego. To jest kluczowe na początku.
A ten błonnik, to w czym on będzie najbardziej przyswajalny? Może nie przyswajalny, tylko taki, który będzie powodował, że będzie mniej zaparć.
Błonnik pokarmowy występuje w wielu pokarmach. Generalnie nasze dzienne zapotrzebowanie na błonnik wynosi około 20 do 40 gramów. Błonnik to odpowiada mniej więcej 2-3 łyżkom otrębów pszennych.
No, zmierzałem do tych trocin właśnie.
Tak, no niestety... Mniej więcej 3 łyżki stołowe dziennie należy spożywać, żeby wypełnić zapotrzebowanie na błonnik. Ale mogą być to na przykład musli, około 25-35 dekagramów musli. Jeżeli ktoś lubi jabłka, to mniej więcej 3 do 4 jabłków na dobę odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu na błonnik. Bądź też banany, około 4 bananów na dobę.
No a co ten błonnik wtedy robi, żeby tak wyjaśnić tym, którzy są oporni, nie bardzo lubią? Co on robi, że właśnie wtedy te wypróżnienia są normalne, że funkcjonujemy normalnie?
Mówiąc najprościej, on zwiększa masę stolca i dzięki temu przyspiesza perystaltykę. Należy jednak pamiętać o tym, że regulacji wypróżnień po podaży błonnika należy oczekiwać dopiero po kilku tygodniach od zastosowania takiej terapii, czyli musimy być cierpliwi.
Czyli jak dzisiaj się najemy, to jutro już nam nic się nie stanie.
Nie, to jeszcze jest trochę za wcześnie. Aczkolwiek no, nie powinniśmy zbyt szybko też również wprowadzać ten błonnik do diety, bo różnie pacjenci na niego to reagują.
No dobrze, a czy jest możliwe całkowite wyleczenie zaparć? Myślę o zaparciach czynnościowych, bo inne zaparcia są efektem zupełnie innej choroby na przykład. No jeśli usuniemy chorobę, no to wtedy zaparcia też pewnie znikną w przypadku tych, które zależą od właśnie jakiejś jednostki chorobowej. Ale wróćmy do czynnościowych. Czy można wyleczyć je całkowicie?
Prawidłowe leczenie powinno usunąć problem zaparć, czyli pacjent nie powinien mieć objawów. Natomiast ponieważ charakter zaparć czynnościowych to przede wszystkim zaburzenia prawidłowego funkcjonowania motorki przewodu pokarmowego, to niestety z czasem ten problem może nawrócić.
No a jeśli nie udaje się poprzez zmianę diety i stylu życia?
A wtedy powinniśmy posiłkować się leczeniem farmakologicznym.
I co to jest?
Tutaj na pierwszym miejscu, jako takie leczenie pierwszego rzutu, stosuje się tak zwane osmotyczne środki przeczyszczające. Co one powodują? Przede wszystkim rozwodnienie stolca, ponieważ one zatrzymują wodę w świetle jelita i dzięki temu przyspieszają pasaż jelitowy. Takimi podstawowymi, ugruntowanymi środkami przeczyszczającymi jest tak zwany glikol polietylenowy. Ci, którzy mieli kolonoskopię, wiedzą, co to jest, bo to się stosuje do przygotowania do kolonoskopii. Oczywiście w leczeniu zaparć stosuje się znacznie mniejsze dawki niż w przypadku przygotowania do kolonoskopii. Drugim takim lekiem jest laktuloza. Dawki obu tych leków stosuje się indywidualnie, w zależności od natężenia objawów, no oczywiście tolerancji pacjenta na lek.
A na co szczególną uwagę trzeba zwracać przy stosowaniu leków, bo przecież pacjent je sam zażywa, nie przy obecności lekarza.
Tak, terapia zaparć jest bardzo indywidualna, czyli powinna być dostosowana do, tak jak wspomniałem, do natężenia objawów oraz do występowania działań niepożądanych leków. Tak jak wspomniałem, na przykład zbyt szybkie włączenie błonnika pokarmowego w diecie może powodować bardzo przykre dla pacjenta wzdęcia brzucha, czyli pacjent się zniechęci i nie będzie chciał tego stosować, czyli stopniowo zwiększajmy dawkę błonnika w diecie.
Czyli nie od razu te 3 łyżki.
Nie od razu, stopniowo włączajmy ten błonnik, na przykład najpierw jedną, potem dwie, potem trzy łyżki dziennie, żeby przyzwyczaić organizm i żeby nie było tych objawów niepożądanych. Poza tym, jeżeli zastosujemy zbyt intensywne leczenie farmakologiczne, możemy doprowadzić do sytuacji odwrotnej, czyli u pacjenta może wystąpić biegunka, czyli ten przeciwległy biegun, zaburzenie oddawania stolca. Z kolei zbyt niskie dawki leków po prostu nie będą działały.
A co trzeba robić po zakończeniu leczenia? Czy jest jakieś szczególne postępowanie?
Przede wszystkim powinniśmy my zmodyfikować nasz tryb życia, czyli powinniśmy zapobiegać temu, żeby te zaparcia nawróciły. Co rozumiem pod tym terminem? No, to, o czym wspomniałem, prawda? Czyli błonnik pokarmowy, który powinniśmy spożywać w tych ilościach, o których mówiłem, czyli mniej więcej 2-3 łyżki otrębów pszennych na przykład. Powinniśmy również zwiększyć liczbę płynów, które spożywamy. Jest to niezmiernie istotne.
No ile tych płynów? Bo mówi się o 1,5 litra do 2. Każdy powinien wypijać.
Takie 2 litry na dobę to jest absolutne minimum, który pacjent powinien spożywać, szczególnie ci pacjenci, którzy mają zaparcia, prawda? Także, żeby zapobiec nawrotowi zaparć, oprócz błonnika pokarmowego, również odpowiednia ilość płynów. Minimum 2 litry, a zalecaną ilością są 3 litry, szczególnie w sezonie letnim, kiedy więcej płynów tracimy przez parowanie.
I to jest właśnie, to odróżnia tych, którzy mają zaparcie, że tej wody, czy też innego płynu, najlepiej niegazowanego, powinni spożywać dużo więcej.
Tak. Oprócz tego, że powinni spożywać płyn, więcej płynów, powinni również zmodyfikować swoją aktywność fizyczną.
Czyli osoby, które się nie ruszają, mają siedzący tryb życia, to niestety są narażone na to, że będą miały zaparcia.
Dokładnie. Tak jak wspominałem, to jest choroba cywilizacyjna i wynika między innymi z naszego siedzącego trybu życia. Wykazano, że osoby z zaparciami, które wykonują dziennie przez 30 do 60 minut umiarkowaną aktywność fizyczną, czyli na przykład spacer, mają znacznie zmniejszone objawy w porównaniu do osób, które tego nie robią.
A za chwilę powiemy, co robić, żeby w ogóle nas nie dotknęły zaparcia, czyli to jest tak jakby przygotowanie w tym najmłodszym wieku dziecka do jego dalszego zachowania, żeby na przykład nie mieć zaparć i nie tylko zresztą. Osoby starsze pewnie wiedzą, co to są zaparcia, ale niektórzy słuchacze, ci młodsi, mogą w ogóle nie zdawać sobie sprawy z tego, że takie coś istnieje, no bo nie dotknęły ich żadne zaparcia. Może w dzieciństwie, ale świadomość była inna. Wszystko funkcjonuje normalnie, ale żeby tak dalej było, to czego należy się wystrzegać, żeby nie mieć zaparć, panie doktorze?
Przede wszystkim unikajmy siedzącego trybu życia. Starajmy się zwiększyć naszą aktywność fizyczną. Unikajmy, łatwo to powiedzieć, sytuacji stresowych, ale na przykład jeżeli jesteśmy gdzieś w delegacji, w podróży, staramy się nie wstrzymywać oddawania stolca do czasu na przykład powrotu do domu, bo to również może nasilać występowanie zaparć w przyszłości. Przede wszystkim zmieńmy nasze nawyki żywieniowe. Unikajmy pokarmów niezdrowych, pokarmów tłustych, pokarmów ubogoresztkowych, a zwiększajmy zawartość błonnika w diecie i przede wszystkim wypijajmy odpowiednią ilość płynów.
Czyli minimum 2 litry.
Minimum, a najlepiej 3 litry. Czyli ruszajmy się więcej, odżywiajmy się zdrowo i wypijajmy odpowiednią ilość płynów.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był doktor nauk medycznych Jarosław Daniluk, zastępca kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz przewodniczący oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej, a sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesyłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.